Audycja powstała we współpracy Radia Warszawa z Instytutem na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
Rozpoczęliśmy cykl audycji o in vitro. W naszej poprzedniej rozmowie dyskutowaliśmy o aspektach z działu genetyki. Dziś Państwa i moim gościem jest doktor nauk prawnych Tymoteusz Zych. Witam Pana bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
Dziś porozmawiamy i o zastrzeżeniach prawnych dotyczących samego procesu in vitro i o zastrzeżeniach prawnych dotyczących projektu, a także o kosztach, jakie ponosi para, która nie korzysta z refundacji, ale także o kosztach, które ponosi całe państwo, gdyby chciało refundować zabiegi in vitro. To zaczynamy od naszego pierwszego punktu. Zastrzeżenia prawne procedury in vitro. Czy są takie?
Tak. Także na gruncie obecnego stanu prawnego można sformułować szereg poważnych zastrzeżeń dotyczących stosowania procedury in vitro, która, jak wiemy, jest w tej chwili w Polsce na dość szeroką skalę stosowana i co więcej jest refundowana z budżetu państwa. To są zasadnicze zastrzeżenia o charakterze konstytucyjnym, zastrzeżenia co do zgodności tej procedury z umowami międzynarodowymi i wreszcie z ustawodawstwem zwykłym. Jeżeli chodzi o zastrzeżenia konstytucyjne, to tutaj najważniejsze z nich wiąże się z poważnym naruszeniem zasady prawnej ochrony życia ludzkiego, która jest statuowana przez artykuł 38 Konstytucji. W przypadku, gdy w ramach procedury in vitro tworzone są zarodki nadliczbowe, gdy powstaje ich więcej niż jest ostatecznie implantowanych, no to wówczas nie ulega wątpliwości, że ochrona życia ludzkiego, ochrona życia tych osób ludzkich, poczętych, które przez osoby prowadzące procedurę in vitro nie są przeznaczone do tego, żeby się urodzić, zostaje naruszona. Jak wiemy, w przypadku takich zarodków, w przypadku tych ludzi na wczesnym, prenatalnym etapie ich życia, dochodzi do procedury mrożenia. To jest pierwsze zastrzeżenie. Tak? Zastrzeżenia wiążą się z konstytucyjnym zakazem tortur, z konstytucyjnym zakazem eksperymentów medycznych, czy wreszcie z konstytucyjnym prawem do ochrony zdrowia. To jest artykuł 39, artykuł 40 i artykuł 68 Konstytucji. Nie ulega wątpliwości, że procedury, którym poddawane są te osoby ludzkie właśnie, ci ludzie, takiego sformułowania powinniśmy tutaj użyć, tak? Procedury mrożenia, którym poddawani są ludzie na najwcześniejszym etapie ich rozwoju, stoją w sprzeczności z tymi pryncypiami konstytucyjnymi. Prima facie może się to wydawać niektórym osobom nie do końca oczywiste, tak? Natomiast orzecznictwo Polskiego Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwo międzynarodowe wyraźnie wskazują na to, że ochrona życia ludzkiego dotyczy nie tylko osób, które już się urodziły, ale także osób, które jeszcze się nie urodziły, ale już ich życie od momentu poczęcia się rozpoczęło.
Zastanawia mnie tylko, czy ktoś, kto tworzył obecne prawo dotyczące procedury in vitro, nie zna konstytucji, czy specjalnie pomija niektóre punkty konstytucyjne?
Bardzo istotne pytanie, ponieważ rzeczywiście w obecnym stanie prawnym nie istnieje ustawa, która w szczególny sposób dotyczyłaby właśnie procedury in vitro. Ustawa, która regulowałaby ściśle tą problematykę, tak jak nie istnieją w większości przypadków ustawy regulujące problematykę innych procedur medycznych, innych zabiegów. Natomiast obowiązuje w tej chwili nie tylko konstytucja gwarantująca, co do czego nie ma wątpliwości, prawną ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia, co jest potwierdzone w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, ale obowiązują także będące konsekwencją tej konstytucyjnej zasady ustawy zwykłe. W tym w szczególności ustawa z 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, która wyraźnie w artykule pierwszym potwierdza, że prawo do życia podlega ochronie także w fazie prenatalnej rozwoju człowieka. Więc na gruncie polskiego ustawodawstwa nie ma żadnych wątpliwości nie tylko co do ochrony, ale także trzeba zwrócić uwagę, że polski kodeks karny w wyraźny sposób w artykułach 152, 153 i 157a wprowadza sankcję karną za przerywanie ciąży i odpowiedzialność za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia dziecka poczętego. Także w kodeksie cywilnym mamy odpowiedzialność odszkodowawczą, której może dochodzić dziecko, także przez swojego opiekuna prawnego oczywiście, za szkody poniesione w okresie prenatalnym. Istnieje, jak widać, szereg przepisów, które w prawie polskim potwierdzają tą oczywistą zasadę ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia. Tymczasem realizowana jest procedura, i tutaj mówię w szczególności o procedurze, w ramach której tworzone są zarodki nadliczbowe, w ramach której ignorowane są te podstawowe, najbardziej elementarne prawa przysługujące poczętemu człowiekowi.
Czy nie przeraża pana fakt, iż mówimy o człowieku, używając takich słów, że jest to człowiek, jest to życie ludzkie, ale w zależności od tego, jaką tematykę podejmujemy, jeżeli mówimy o in vitro, jeżeli mówimy na przykład o aborcji, to gdzieś te podstawowe prawa ludzkie zaczynają się rozmijać.
Tak, to jest niesamowite. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na postać pewnego lewicowego, skrajnie lewicowego, kontrowersyjnego filozofa Petera Singera, który pokazuje, do czego tak naprawdę prowadzi przyzwolenie na łamanie praw człowieka na tym najwcześniejszym etapie jego rozwoju, kiedy człowiek jest całkowicie bezbronny, jeszcze bardziej bezbronny niż niemowlę. Peter Singer, bardzo kontrowersyjny filozof, wyciąga pewne konsekwencje i uważa, że właściwie możliwe są tylko dwie konsekwentne etycznie postawy. To znaczy postawa bezwzględnej ochrony życia człowieka od momentu, kiedy dochodzi do poczęcia, i druga postawa, która będzie zdaniem Singera równie konsekwentna, czyli uznanie, że życie człowieka podlega ochronie od momentu, kiedy ten człowiek się rozwinie i uzyska pewną podstawową samoświadomość. Czyli krótko mówiąc, konsekwencją tego stanowiska, Singer się sam przychyla do tej drugiej opcji, która w tej chwili szczęśliwie ciągle nam się wydaje naprawdę prawdziwym barbarzyństwem, ale konsekwencją tego sposobu myślenia jest założenie, że tak jak można zdaniem niektórych naruszać ochronę życia ludzkiego, naruszać godność człowieka przed urodzeniem, tak i takie naruszenia powinny być dopuszczalne, łącznie z możliwością nawet zabicia dziecka, bezpośrednio po urodzeniu. Jeżeli w sposób konsekwentny podchodzimy do sprawy, to w zasadzie nie ma żadnego istotnego biologicznie powodu, żeby ograniczać ochronę życia ludzkiego przed momentem urodzenia i wprowadzać ją bezpośrednio po nim, tak? Albo w sposób konsekwentny właśnie rozciągamy tą ochronę na całe życie człowieka od chwili poczęcia, albo w ogóle przyjmujemy jakieś zupełnie inne arbitralne kryterium, takie jak na przykład samoświadomość, zdolność komunikowania się, dopóki ktoś nam nie wyrazi bezpośrednio zastrzeżeń co do tego, że naruszamy jego godność, to zgodnie z tym założeniem nie należałoby jej respektować.
A na zakończenie naszej rozmowy ten trzeci, ostatni punkt, czyli koszty metody in vitro. Jakie są to koszty dla niekoniecznie małżeństw?
Oczywiście stosowanie metody in vitro to jest pewnego rodzaju biznes. To jest procedura medyczna. Zapłodnienie pozaustrojowe jest procedurą medyczną, której realizacja przy stosunkowo niewielkiej skuteczności, to już oczywiście miejsce dla lekarzy, natomiast ta niewielka skuteczność jest brana pod uwagę także i przez ustawodawcę, który musi wyliczyć po prostu koszty, jakie budżet państwa na ten cel ponosi. Tak, przy stosunkowo niewielkiej skuteczności i konieczności ponawiania cyklów tej procedury, mamy do czynienia z naprawdę bardzo wysokimi kosztami. To w istotnej mierze także tłumaczy mechanizmy wsparcia wobec projektów, które lekceważąc ochronę życia ludzkiego na prenatalnym etapie, najwcześniejszym jego etapie, dopuszczają realizację tej, nie tylko realizację tej kontrowersyjnej metody, ale także finansowanie jej z kieszeni podatników, w tym podatników, którzy w konsekwentny sposób sprzeciwiają się temu procederowi. I tutaj chciałem najpierw zwrócić uwagę na to, ile to kosztuje z perspektywy pojedynczej pary, czy pojedynczej osoby, która może taką procedurę zastosować. Koszt pojedynczego cyklu jest szacowany na około 7,5 tysiąca złotych. To nie znaczy oczywiście, że kwota wydawana na realizację procedury się do tego ogranicza, ponieważ niezmiernie często do skutecznego poczęcia dziecka niezbędna jest realizacja dwóch lub trzech takich cyklów. Tutaj tą kwotę mnożymy dwu lub trzykrotnie, czyli do 15, 20 kilku tysięcy złotych. Ponadto, poza kosztem samej procedury, niezbędne jest zastosowanie szeregu leków, które podczas jednego cyklu kosztują, tutaj od szeregu uwarunkowań zależy dokładna kwota, ale nie mniej niż 3000 zł, a nie więcej niż, raczej nie więcej niż 8000. Więc mamy do czynienia w przypadku jednego cyklu z całościowym kosztem sięgającym kwoty od około 10 do 15 tysięcy złotych. W przypadku ponawianej procedury to oczywiście mnożymy. Tak. I tutaj mówiliśmy o koszcie z perspektywy pojedynczej pary czy pojedynczej osoby.
A koszt jaki poniesie państwo?
Od 2013 roku jest realizowany program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Wprowadzony zresztą w sposób, który budzi zasadnicze wątpliwości legislacyjne, bo bez podstawy ustawowej jako program rządowy. Jego koszty w samym roku 2014 wynosiły 82,5 miliona złotych, a koszty na przestrzeni całego okresu realizacji, czyli 3 lat, od 2013 do połowy 2016 roku, to jest 250 milionów złotych. Natomiast pieniądze, jakie państwo wydaje na realizację procedury in vitro, nie ograniczają się tylko do tych 250 milionów złotych. To jest naprawdę olbrzymia wartość budżetowa w sytuacji, kiedy brakuje pieniędzy na realizację podstawowych procedur medycznych i na ratowanie życia ludzkiego. Równolegle od 1 lipca 2014 roku z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia wpisano na listę leków refundowanych 13 substancji, które wykorzystywane są w procedurze in vitro. Biorąc pod uwagę, że w każdej procedurze to jest kwota od 3 do 8 tysięcy złotych, to możemy łatwo wyliczyć, że będzie to koszt niewiele mniejszy niż koszt samej procedury in vitro. Tak? Więc tą kwotę wcześniej podaną, tutaj trudno jest dokonać wyliczeń o charakterze w pełni niezawodnym, ale należałoby w przybliżeniu pomnożyć mniej więcej przez 2. Czyli mamy do czynienia naprawdę z olbrzymimi pieniędzmi. To jest jeden aspekt kosztów związanych z realizacją procedury in vitro, która jest, jak wiemy, realizowana w zdecydowanej większości przypadków w prywatnych klinikach, które kilka tygodni po przeprowadzeniu takiego cyklu, jeżeli zakończy się on skutecznie, przestają sprawować opiekę nad swoimi pacjentkami. Drugim aspektem natomiast, który też nie jest zupełnie pozbawiony znaczenia, chociaż nie powinien podlegać co do zasady takim ocenom utylitarnym, ale kiedy mówimy o kosztach, to też trzeba pamiętać o tym, że koszty opieki medycznej nad noworodkami poczętymi z zastosowaniem metod prokreacji wspomaganej medycznie są nieporównywalnie wyższe niż opieki medycznej nad dziećmi poczętymi w sposób naturalny. Tutaj mogę tylko tytułem przykładu przytoczyć kilka takich wielkości. Jeżeli chodzi o ogólną liczbę ciąż mnogich z uwzględnieniem dzieci poczętych w sposób naturalny, to wynosi ona 3,5%, tak? Czyli to jest bardzo rzadki przypadek. Wiemy o tym, że ciąże mnogie prowadzą bardzo często do komplikacji i wymagają szczególnej uwagi ze strony lekarzy. Tymczasem w przypadku procedury in vitro jest to odsetek ponad 20%. To są dane z amerykańskich czasopism medycznych, które tego typu statystyki prowadziły. Jest to procedura, która prowadzi do bardzo dużej liczby powikłań w stosunku do poczęcia w sposób naturalny. A pamiętajmy o tym, że niezmiernie często, i to w przypadku większości osób, które z tej procedury korzystają, oferuje się tą procedurę, proponuje się skorzystanie z niej osobom, które mogą zostać rzeczywiście wyleczone z niepłodności innymi metodami, które jednak wymagałyby nieco większego zaangażowania ze strony lekarzy i byłyby zarazem mniej kosztowne. Więc mamy tutaj do czynienia z kategoriami kosztów pośrednich, bezpośrednich, które oczywiście te koszty pośrednie związane z opieką nad noworodkami z oczywistych sposób trzeba, z oczywistych przyczyn trzeba ponosić. No pamiętajmy jednak, że zastosowanie właśnie tej procedury in vitro, a nie metody poczęcia naturalnego prowadzi do bardzo wielu powikłań i problemów ze zdrowiem dziecka.
Bardzo się cieszę, że podczas tej dzisiejszej audycji położył pan nacisk na i zastrzeżenia prawne, i koszty samego procesu in vitro. Dziękuję państwu i moim gościem był doktor nauk prawnych Tymoteusz Zych. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Audycja powstała we współpracy Radia Warszawa z Instytutem na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.